Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Podsumowując swą podróż do Turcji, Franciszek poprosił o dalszą modlitwę w intencji dialogu z prawosławiem i wyznawcami islamu. Reforma kurii rzymskiej przyczyni się do wzrostu kolegialności, uważa kardynał Maradiaga. Mimo swej trudnej sytuacji, chrześcijanie w Syrii niosą pomoc wyznawcom innych religii. 3 grudnia zapraszam na wieczorne aktualności. W podsumowaniu swej wizyty w Turcji poświęcił Franciszek katechezę na audiencji ogólnej. Wyraził zadowolenie z przebiegu podróży, prosząc o dalszą modlitwę, aby wydała ona owoce dialogu, tak w relacjach z prawosławnymi, jak i z muzułmanami, a także w dążeniu do pokoju między narodami.
Nella prima giornata del viaggio apostolico.
W pierwszym dniu podróży pozdrowiłem władze tego kraju, w przeważającej większości muzułmańskiego, ale którego konstytucja głosi świeckość państwa. Dlatego podkreśliłem znaczenie wspólnego zaangażowania chrześcijan i muzułmanów na rzecz solidarności, pokoju i sprawiedliwości, przypominając, że każde państwo winno zapewnić obywatelom i wspólnotom religijnym rzeczywistą wolność kultu. Drugiego dnia przyzywaliśmy Ducha Świętego, tego, który tworzy jedność Kościoła. Trzeci i ostatni dzień, uroczystość świętego Andrzeja Apostoła, stanowił idealny kontekst do umocnienia braterskich więzi między biskupem Rzymu a patriarchą ekumenicznym Konstantynopola. Ponowiliśmy wzajemne zobowiązanie, by dalej podążać drogą do przywrócenia pełnej komunii między katolikami a prawosławnymi.
Reforma kurii rzymskiej przyczyni się do większej kolegialności w Kościele. Przekonany jest o tym kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga, koordynujący pracę Rady 9 kardynałów powołanej w tym celu przez papieża Franciszka.
Hierarcha z Hondurasu podkreśla, że reforma kurii rzymskiej powoli nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Pewne jest powstanie dwóch kongregacji dotyczących świeckich i rodziny. Włączone zostaną do nich dotychczasowe papieskie rady do spraw laikatu, duszpasterstwa, służby zdrowia, cor unum oraz sprawiedliwości i pokoju. Zmieni się ich status prawny, bo będą działać w ramach kongregacji. Wskazuje zarazem, że coraz bardziej widoczna jest tendencja do zmniejszania liczby kardynałów czy biskupów kierujących poszczególnymi dykasteriami. Małżeństwo mogłoby odpowiadać za rodziny, a za migrantów zakonnica mająca doświadczenie w tej dziedzinie, mówi koordynator Rady Kardynałów. Postuluje też utworzenie jednego watykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Sytuacja w Syrii jest bardzo trudna, mimo to staramy się, by chrześcijanie byli dla wszystkich znakiem nadziei, mówi arcybiskup Jean-Clément Jambard. Melchicki metropolita Aleppo podkreśla, że wyznawcy Chrystusa znajdują się na pierwszej linii niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
Wszyscy razem, młodzi i starsi, księża, zakonnicy, biskupi i świeccy, ramię w ramię pracują, by wspierać potrzebujących. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom cierpiącej ludności, nie tylko chrześcijan, ale także wyznawców innych religii. Caritas i inne kościelne organizacje pomocowe starają się, by każdy otrzymał choć minimum tego, co potrzebuje. To jest bardzo ważne. Jest to oznaka braterstwa, ale i budowania solidarności i wzajemnego szacunku. Czynimy wszystko, by zbliżające się Boże Narodzenie było czasem nadziei.
Wielki imam Uniwersytetu Al-Azhar zdecydowanie potępił działania państwa islamskiego. Podkreślił, że każdy, kto usprawiedliwia przemoc i działania terrorystyczne wersetami z Koranu, reprezentuje zwyrodnienie religii islamskiej. W obecnym kontekście krwawej ofensywy dżihadystów na Bliskim Wschodzie jednoznaczne słowa Ahmeda al-Tayeba są bardzo ważne, ponieważ stanowi on najwyższy autorytet dla muzułmanów sunnitów na świecie. Słowa potępienia wybrzmiały podczas Międzynarodowego Kongresu, który odbywa się na Uniwersytecie Al-Azhar. W kairskim spotkaniu uczestniczy 700 naukowców i przedstawicieli instytucji politycznych, społecznych i religijnych ze 120 krajów. Obok muzułmanów obecni są także chrześcijanie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przedstawiamy dzisiaj Państwu audycję Joanny Kuczborskiej o dialogu ekumenicznym między katolikami i prawosławnymi. Dowiemy się z niej m.in., jakie znaczenie miało spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Konstantynopola i co stoi obecnie na przeszkodzie w osiągnięciu pełnej jedności między oboma kościołami. Program przygotowało Katolickie Radio Podlasie Siedlec. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Niedawno zakończyła się wizyta papieża w Turcji, podczas której m.in. spotkał się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. To jedna z ważnych wizyt głowy Kościoła katolickiego. Dla nas, myślę, o tyle interesująca, że szeregowy chrześcijanin ma wiele trudności ze zrozumieniem dialogu na linii katolicyzm-prawosławie. Zwłaszcza, że nawet tutaj, na naszym terenie, w takim życiu codziennym obok siebie żyją i prawosławni, i katolicy, i nie ma w tym większych problemów. Skąd zatem te trudności? Chciałabym o to zapytać naszego gościa, a jest nim ksiądz profesor Marcin Składanowski, pracownik Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy to była jakaś szczególnie ważna wizyta i szczególnie ważne spotkanie, wobec którego można będzie oczekiwać jakichś konkretnych rezultatów?
Wydaje się, że ta wizyta nie należy do jakichś kluczowych, przełomowych. Zresztą tak to też było mówione w zapowiedziach zarówno ze strony Rzymu, jak i Konstantynopola. Natomiast oczywiście każda wizyta w takim miejscu, w siedzibie patriarchatu, ma poważne znaczenie. Każde spotkanie papieża z patriarchą ma znaczenie, jest to też gest ekumeniczny, ale przy okazji jest to taka możliwość, żeby ogłosić dokument, deklarację, wyrazić przede wszystkim taką chęć dialogu, chęć pracy na rzecz zbliżenia. Nie oczekujemy przełomu po tej wizycie, ale każda ma znaczenie.
Niedawno odbyło się spotkanie Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Katolicko-Prawosławnego w Ammanie i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I nie krył rozczarowania, że właśnie wtedy nie było ważnego dokumentu uzgodnienia stanowisk. Czy każde takie spotkanie, jeśli nie przyniesie konkretnych owoców, należy uznać za, no, w pewnym sensie rozczarowanie?
W pewnym sensie tak, ponieważ komisja działa właśnie po to, żeby przynosić owoce. Bez wątpienia spotkanie w Ammanie przyniosło rozczarowanie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Komisja Międzynarodowa Teologiczna Katolicko-Prawosławna działa od dłuższego czasu. Powołano ją właśnie po to, żeby wyjaśnić rozbieżności doktrynalne między prawosławnym i katolicyzmem. Tak się może wydawać, że dzieli nas niewiele. Faktycznie jednak jest kilka spraw istotnych i trzeba ze smutkiem pewnym przyznać, że wiele tych trudności wciąż pozostaje. Ostatnie spotkanie w Ammanie było poświęcone prymatowi biskupa Rzymu i soborowości w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Wbrew intencjom jego organizatorów, że przyjmie dokument na ten temat komisja, nie udało się. Mamy tu dwa problemy, które są powiązane. Po pierwsze, właśnie rozbieżności teologiczne, które trzeba rozwiązywać, a po drugie, i to chyba było najsmutniejsze w tym spotkaniu, czyli niejednolitość samego prawosławia. Prawosławie nie jest zgodne w tych kwestiach. To się okazało, kiedy cerkiew rosyjska, gruzińska, grecka też zajmuje stanowisko odrębne od stanowiska patriarchatu.
Czyli aby postępowały rozmowy i ten dialog ekumeniczny, musimy poczekać, aż wewnątrz Kościoła prawosławnego dojdzie do pewnych wspólnych ustaleń?
Wydaje się, że tak. Być może pewnym etapem ważnym będzie przygotowywany sobór panprawosławny, który by zgromadził wszystkie kościoły autokefaliczne, lokalne, prawosławne, niezależne. Bez wątpienia jednak, to sam patriarchat zauważa Konstantynopola, niejednolitość prawosławia jest tu problemem, ponieważ trudno wypracować wspólne stanowisko katolicko-prawosławne, jeśli strona prawosławna sama nie ma własnego, spójnego stanowiska.
Do historii tego dialogu jeszcze powrócimy, ale może gwoli przypomnienia wyjaśniłby ksiądz profesor, jakie to rozbieżności teologiczne leżą między katolicyzmem a prawosławiem.
W tym momencie może trudno wszystkie różnice wyjaśniać, ale co w dialogu się pojawia? To jest rozumienie Kościoła. Czym jest Kościół, jego sakramentalna struktura, no a przede wszystkim, co domyślamy się, co będzie problemem, czyli papiestwo. Pierwotnie założono, że dialog będzie obejmować ten czas, kiedy nie było podziału między wschodem a zachodem chrześcijaństwa, czyli przyjmujemy umownie pierwsze tysiąclecie, Jak wtedy wyglądała rola papiestwa, biskupa rzymskiego w kościele obejmującym także dzisiejsze prawosławie, a jak wyglądała rola soborów, które, jak wiemy, przez papieży wcale nie były zwoływane, były zwoływane przez cesarzy bizantyjskich. Niestety okazało się, że nawet w spojrzeniu na historię nie ma jednolitości. I to właściwie wśród prawosławnych samych. Jest to kwestia istotna, my możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy można by przejść do porządku dziennego nad papiestwem, zająć się innymi kwestiami, i tu trzeba powiedzieć, tak się robi. Inne kwestie to kwestie etyczne, w których współpracujemy, ale ekumenizm pokazuje, że pomijanie trudności, zajmowanie się sprawami miłymi, łatwymi i pięknymi do niczego nie doprowadzi. Zwłaszcza jeśli trudności, chociażby takie jak rozumienie, czy rzeczywiście biskup rzymski ma prymat i jak ten prymat się wyraża, jak powinien się wyrażać w perspektywie zjednoczenia wschodu i zachodu chrześcijaństwa, to nie jest sprawa błaha, to jest sprawa poważna.
Zjednoczenie to rzeczywiście brzmi poważnie, ale tak realnie, czego można by było oczekiwać i co byłoby satysfakcjonujące, jeśli chodzi o dialog katolicko-prawosławny?
To, co dzisiaj jest najbardziej obiecujące, to jest współpraca w kwestiach etycznych. Zarówno katolicyzm, jak i kościół prawosławny i co ciekawe, także kościół lokalny bardzo konserwatywny, jakim jest kościół moskiewski, ustami metropolity Hilariona, wyrażał wiele razy taką nadzieję, że właśnie na tej płaszczyźnie obrony etyki chrześcijańskiej, chociażby obrony rozumienia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, przeciwstawienia się nadużyciom wobec człowieka, wobec życia ludzkiego, na tej płaszczyźnie możemy skutecznie współpracować. W tych najistotniejszych sprawach i katolicyzm, i prawosławie zdecydowanie broni małżeństwa, związku kobiety i mężczyzny, małżeństwa sakramentalnego, godności ludzkiego życia. I to jest obiecujące.
A patrząc na historię dialogu prawosławno-katolickiego, które momenty zasługują na szczególne podkreślenie?
W tym dialogu bez wątpienia miały znaczenie takie gesty. Ktoś powie, że z gestów jeszcze nic wielkiego nie wynikło, ale jeżeli patrzymy na to, że nie tak dawno obrzucaliśmy się inwektywami nawzajem, oskarżaliśmy się nawzajem o herezję, o błędy w wierze, o fałsz taki czy inny, to nawet gesty takie jak zniesienie ekskomunik przez papieża i patriarchę, jak wizyty, przy okazji wizyty w Konstantynopolu, warto powiedzieć, że przecież i Paweł VI, i Jan Paweł II, i Benedykt XVI wcześniej bywali, spotykali się z patriarchami Konstantynopola. Takie gesty są znaczące. Nawet jeśli możemy powiedzieć, że nie ma jakichś dokumentów, chociaż parę by się znalazło, ale dokumentów bardzo znaczących, przełomowych, to gesty są znaczące. Druga sprawa jest to bez wątpienia próba rozwiązania spraw kontrowersyjnych. Mamy tutaj kwestię chociażby Unii. Bo trzeba wiedzieć, że w relacjach katolicko-prawosławnych, zwłaszcza związanych z tymi naszymi słowiańskimi ziemiami, historia Unii jest bolesną kwestią. Dla prawosławnych bolesne jest powstanie Unii, bo oni rozumieją to jako wyrwanie części kościoła prawosławnego, wiernych prawosławnych z łona cerkwi. Dla nas to szczególnie bolesna jest likwidacja Unii. My to rozumiemy jako siłowe, brutalne, krwawe przyłączenie części Unitów, którzy tego nie chcieli, do cerkwi prawosławnej. Po jednej i drugiej stronie są ofiary, jest krew, jest cierpienie, a mamy taki dokument, deklarację z Balamant, właśnie tej Komisji Międzynarodowej, który stara się te kwestie rozwiązać, uczciwie spojrzeć na historię, ale też widzieć, wyznaczyć cerkwiom, kościołom unickim miejsce w ruchu ekumenicznym. Pewne rzeczy są. Także z tego też się można cieszyć.
Mówił ksiądz, że gesty wydawałoby się, że nic wielkiego, ale chyba każdy człowiek rozumie ogromną jakościową zmianę, kiedy nie traktujemy się jak wrogów, ale staramy się szanować siebie nawzajem i też swoją odmienność. Myślę, że to też chociaż gest należy mocno podkreślić i docenić.
Tak, zdecydowanie to jest takie ludzkie, także w tych relacjach powiedzmy kościelnych, hierarchicznych. Zależy to oczywiście od kościoła lokalnego i od kraju, ale w Polsce na przykład takich gestów mamy bardzo dużo. Relacje katolicko-prawosławne, mimo tego naznaczenia przez trudną historię, one obfitują w wiele różnych spotkań, możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego dialogowania, rozmowy. To jest ważne, tego nie można zlekceważyć. Proszę zwrócić uwagę jednak na różnicę wagi obu tych kwestii, czyli komisji i spotkań. Kiedy papież przybywa, żeby spotkać się z patriarchą, w ten sposób wyraża mu też uznanie za jego aktywność na polu ekumenicznym. To jest bardzo ważne, ponieważ w łonie samego prawosławia patriarcha spotyka się z negatywnymi reakcjami. To szczególnie w Grecji, trochę też w Gruzji, z negatywnymi bardzo reakcjami, jeśli chodzi o jego zaangażowanie ekumeniczne. Także taki wyraz jednak poparcia, uznania, solidarności ma znaczenie. Niczego więcej nie oczekujemy od takich wizyt, dlatego że do takich kwestii bardzo szczegółowych, konkretnych, trudnych, historycznych powołana jest Komisja Międzynarodowa. Od Komisji oczekujemy dokumentów i stąd rozczarowanie, kiedy ich nie ma. A od wizyt wielkich hierarchów, przywódców Kościoła oczekujemy znaków solidarności,
gestów.
I gestów. I na szczęście ich się możemy doczekać.
Spotkanie papieża Franciszka i Bartłomieja I zwieńczyło podpisanie deklaracji. Jakie znaczenie ma ten dokument?
Jeśli patrzeć na poprzednie deklaracje, to jest to takie spisanie intencji, spisanie woli, żeby uczestniczyć w dialogu ekumenicznym. Jest to ważne dlatego, że zarówno w Kościele katolickim, jak i w prawosławiu są silne nurty antyekumeniczne. Także deklaracja jest świadectwem pisemnym gestu oczywiście, ale podkreśla wolę zaangażowania obu hierarchów. Nie ma tam ważnych kwestii teologicznych, ponieważ to nie jest ta ranga dokumentu. Te ważne kwestie podejmują komisje, Międzynarodowa Komisja Teologiczna w pierwszym rzędzie.
Pojawiają się też głosy zniecierpliwienia i irytacji. Dlaczego tak długo trzeba czekać na już takie spektakularne sytuacje, które zbliżą stanowiska obu kościołów? Czy to rzeczywiście długo i czy pośpiech w tym względzie jest wskazany?
Myślę, że długo nie. Skoro 1000 lat jesteśmy podzieleni, to trudno teraz w ciągu, powiedzmy, posoborowego półwiecza nagle wszystko puścić w niepamięć, udawać, że nic się nie stało, że nic nas nie dzieli, skoro jednak coś dzieli. To, co pani redaktor wspomniała, było obecne w Kościele katolickim w okresie tuszposoborowym, kiedy myślano, że no już teraz to przywrócimy jedność i ze wschodem chrześcijańskim, i z zachodem, ale jedność prawdziwa zakłada nie tylko piękne deklaracje i piękne gesty, choć ważne, ale jedność wiary, jedność doktryny, jedność sakramentalną. To są rzeczy skomplikowane. Gdyby nie wyjaśnić szczegółów, nie dopracować szczegółów, nie analizować takich, wydawałoby się, drobnych może rzeczy, ktoś powie, dla specjalistów, ale istotnych, to nasza jedność byłaby bardzo pozorna. W trudnych momentach, momentach próby ona by się nie sprawdziła. Także śpieszyć się z tym nie warto, zwłaszcza, że widzimy, ile udało się osiągnąć. To trzeba zdecydowanie docenić. A myślę, że każda deklaracja, każda wizyta tę jedność przybliża, chociaż problem między nami a prawosławnymi polega na tym, jak ta jedność ma wyglądać. Właśnie po to działa komisja, po to dialog, żeby ustalić, jak to w zasadzie ma wyglądać ten czas, kiedy prawosławie i katolicyzm powrócą do pełnej jedności i w wyznawanej wierze, i w sakramentach, i w zarządzie kościelnym.
Te kwestie zostawmy już specjalistom. My, jako zwykli chrześcijanie, po prostu módlmy się o jedność, aby światłem Ducha Świętego prowadzeni ci, którzy mają moc i możliwości, trwali na tej drodze. I trzeba docenić także te gesty i wizytę papieża Franciszka i spotkanie z patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem I.
Tak, zdecydowanie się zgadzam. Tutaj właśnie patriarcha wykazuje się bardzo często taką aktywnością w modlitwie. Sądzę, że akurat dla chrześcijanina to jest najważniejsze. Przed wszelkimi dialogami specjalistów to, że hierarchowie potrafią się po prostu modlić do tego samego Pana Boga w Trójcy Jedynego, to jest istotne świadectwo tego, że mimo podziałów, które są, to co najważniejsze, czyli wiara w Pana Boga, to jest to samo. Tu jesteśmy połączeni i mimo wszystko możemy się wspólnie modlić. Widać to i na tej płaszczyźnie ogólnokościelnej, patriarcha, papież, ale i na płaszczyźnie kościoła lokalnego, kiedy katolicy i prawosławni modlą się, pokazując, co jest w ich życiu najważniejsze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz profesor Marcin Składanowski, pracownik Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchaliśmy audycję Joanny Kuczborskiej o dialogu ekumenicznym między Kościołem katolickim i prawosławnym. Program przygotowało Katolickie Radio Podlasie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.